Kiedy myślałem o tym, jak zatytułować dzisiejsze zwiastowanie, a chodziła za mną pewna myśl, nie ze Słowa Bożego, ale gdzieś zasłyszany refren piosenki "Zawsze warto być człowiekiem". Wiecie, może domyślacie się, kto tę piosenkę śpiewał. Jeśli czas pozwoli, to na koniec powiem coś troszkę więcej. Ale ja chciałbym powiedzieć nie w stylu tego świata, zawsze warto być człowiekiem. Czy jak ktoś chce na piwo, gdzieś pod sklepem mówi, no bądź człowiekiem, daj mi na to piwo. Chciałbym powiedzieć, że być człowiekiem, ale jakim? Ale jakiej jakości? Ale człowiekiem należącym do kogo? To dzisiaj niech będzie centrum mojego zwiastowania. A więc rozpoczynamy. Psalm 8 i wersety od 3 do 7 przeczytamy, żeby zobaczyć, jak psalmista Dawid nas, ludzi, siebie jako człowieka, ludzkość w natchnieniu Bożym, jak on patrzy na to wszystko. Obserwuj ten tekst, ja przeczytam. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Dalej czytamy, że wszystko, co jest na ziemi, owce, bydło, wszystko to, co ciągnie się szlakami, to wszystko daje Bóg człowiekowi, koronie swojego stworzenia, aby nad tym panował, aby tym mądrze zarządzał, aby był na tej ziemi Bożą istotą. Aby był na tej ziemi kimś, jakim Bóg zaplanował, aby był. Kochani, Dawid, można by mówić o nim w nieskończoność, o jego przymiotach, cechach, nawet i o ludzkich upadkach, ale to był człowiek wyjątkowy. Bo w jednej osobie zmieścić tyle cennych przymiotów, bo kiedy chcemy mówić o Dawidzie jako Bożym pomazańcu, to można by mówić i mówić, jak bardzo był miły Bogu. Kiedy zechcemy mówić o Dawidzie jako rycerzu, to całe jego życie było związane z wojnami, Ciągle walczył z Filistynami. Każdy jego wyjazd na wyprawę kończył się sukcesem. I ten sam człowiek, wydawałoby się dzisiaj, wielu ludzi przyjeżdża z Afganistanu, weteranów, mają, jak to młodzi mówią, zryte głowy. Mają wypaczoną psychikę. Cierpią na zespół pourazowy, syndrom wojskowy, gdzie żony czasami są bite, gdzie dzieci maltretowane, nie radzą sobie z tym stresem. A Dawid, mąż Boży, wychodzi któregoś razu po jakiejś może nawet krwawej bitwie i wojnie, sługa Boży, patrzy w niebo i z zachwytem dziecka mówi, Boże, kiedy ja na to wszystko patrzę, nie mogę nadziwić się, jak cudownie to wszystko stworzyłeś. Te gwiazdy, ten księżyc, te całe niebiosa, przeogromny ogrom, a jednak patrzę na człowieka, jednak patrzę na siebie i widzę, jak Ty to pięknie uczyniłeś. Jak Ty to wszystko pięknie, Boże, zaplanowałeś, jakim człowieka ustanowiłeś. Kim go widzisz? Mało tego, Dawid wręcz z dziecięcym zachwytem mówi, Boże, ale Ty jesteś wspaniały. Ty nie szukasz chwały umożnych tego świata. Ty nie wsłuchujesz się w pochlebstwa ludzi, którzy by przyszli do Ciebie z darami. Ale malutkie dziecko kwilące, malutki człowiecze, który jeszcze nic złego ani dobrego w życiu nie zrobił, on ci taką chwałę przynosi, że diabeł, że przeciwnik, że wróg musi zamilknąć. Nie ma żadnych argumentów. Nie może powiedzieć, Boże, Ty mu błogosławiłeś, to on cię teraz chwali. A to niemowlątko, jak Dawid pisze, z ust i niemowląt swą chwałę bierzesz, Boże. Dlatego jest to takie cudowne, ale widzi jeszcze jedną rzecz i ja to widzę bardzo wyraźnie. że Bóg stworzył człowieka kimś bardzo wielkim, niewiele mniejszym od siebie samego. W liście do Hebrajczyków pisze: niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem obdarowałeś go. Bóg nie stworzył nas jako jakieś maskotki, nie stworzył nas do zdoby, jako swoje breloczki, pupilki, kim mógłby się pobawić. To człowiek wyhodował różnego rodzaju rasy, pekinczyki, shih tzu, te inne, gdzieś na dworach chińskich, gdzie miniaturyzowano, krzyżowano pieski, żeby był puszysty, żeby był milutki, żeby miał nosek spłaszczony. To człowiek w tego rodzaju próżności się lubuje, ale Bóg nas stworzył kimś wyjątkowym, kimś wspaniałym, tylko dalej chciałbym pójść w takim kierunku, abyśmy zobaczyli, co my z tym autorytetem, z tą chwałą, z tym dostojeństwem zrobiliśmy. Co się stało? Ale to będzie pozytywny przekaz. Wiecie, to jest proste moje mówienie dzisiaj. Tu nie ma żadnej teologii. Ja chcę mówić dzisiaj do nas, którzy czują, którzy wiedzą, którzy kochają swojego Boga. Jeśli nie, to możesz Go dzisiaj pokochać na nowo. Czy Dawid nie wiedział, jaki człowiek może być zepsuty? Ten, który spędził tak wiele dni, nocy na różnego rodzaju czatach, w walce z wrogiem. Ten, który uciekał czasami od najbliższych przyjaciół, który ze łzami wołał: Boże, wyratuj mnie od tych kłów, tych lwów, tych ludzi zdradzieckich. Czy Dawid nie wiedział o tym, że mówił: Boże, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, że on jest taki wielki? Oczywiście, że Dawid wiedział. Wystarczyłoby sięgnąć jeden psalm wstecz, 7, 2 werset, gdzie pewien mężczyzna, Kusz na imię, z rodu Beniamina, tak mu dokuczył, tak mu dopiekł, tak dał popalić, tak prześladował, że mówi: wybaw mnie, Boże, od wszelkich prześladowców moich. Dawid wiedział, że człowiek jest, potrafi być bez Boga bardzo zepsuty, że człowiek potrafi być znikczemniały w swoich postanowieniach, w swoim myśleniu. Ale Dawid w tym psalmie, który zacytowałem, mówi to, co Bóg chciałby powiedzieć. On patrzy na człowieka Bożymi oczyma i mówi: człowiek jest nadal koroną Bożego stworzenia. Człowiek tylko potrzebuje wrócić do swojego Stwórcy, aby na nowo tą tożsamość odzyskać. Kochani, tak wiele ostatnio radości mamy jako zbór. Co chwila, co i róż, rodzą nam się piękne dzieci. W jednym, drugim, trzecim małżeństwie śliczne dzieciaki, a w oczach rodziców najpiękniejsze, najmądrzejsze, wszystko naj. Naprawdę, dzieci są darem od Boga i to jest takie cudowne, że możemy modlić się jako społeczność, wkładać ręce na te dzieci, mówić: Boże, błogosław te dzieci, Boże, opiekuj się nimi, niech rosną na chwałę ludziom i na chwałę Twego imienia. Nie bez racji to mówię, bo nasz wnusiu skończył przedwczoraj miesiączek. To miło, jak patrzy już takim przytomnym wzrokiem, jak już potrzebuje bliskości drugiego człowieka, jak już jest troszkę rozpuszczony, jeśli chodzi o przebywanie na rączkach. To wszystko sprawia, że raduje się serce, kiedy patrzymy na istoty, które Bóg stwarza i które są dane nam na ten krótki czas do wychowania, do tego, abyśmy nimi zaopiekowali się, ale w odpowiedzialności przed samym Bogiem. Nasz wnuczek ma na imię Adaś i kiedy córka o tym zdjęciem powiedzieli już przed urodzeniem, tak się ucieszyłem, bo to jest takie proste. Wiem, że jest tutaj Adam, syn Rysia, Adam Janczara i jeżeli są tu jakieś jeszcze inne Adamowie, to pozdrawiam, ale piękne imię, bo najprostsze z prostych i mówiące to, co Bóg chciał powiedzieć o człowieku. Kochani, z hebrajskiego Adam, wiemy to doskonale, znaczy człowiek, w innym aspekcie ludzie. Jest jeszcze coś, co słowo, które funkcjonuje, czy funkcjonowało w starohebrajskim, Adamach, bardzo podobne do słowa Adam, To słowo z kolei oznaczało ziemia. Było jeszcze inne słowo, ja nie jestem znawcą hebrajskiego, ale słowo Adamo, jeśli mnie pamięć nie myli, to słowo z kolei oznaczało czerwony. I gdyby te wszystkie słowa zebrać, a jeszcze w sumeryjskim języku Adamu, taki dwuczłonowy zwrot, oznaczało mój ojciec. Gdyby wszystkie te tłumaczenia zebrać, to wychodzi na to, człowiek jest to ktoś, kto został wzięty z ziemi, czerwonej ziemi, bo ta ziemia w tamtych rejonach ma właśnie taki kolor, i który stał się ojcem człowiekiem i który stał się ojcem wszystkich ludzi. A więc tak to widzę i takie to jest piękne. Czy nasze dzieci, kochani, takie słodkie, takie malutkie, takie niewinne, czy one takimi pozostaną zawsze? Mija czas, miesiąc tak szybko minął. Przyjdzie czas, kiedy będziemy cieszyć się pierwszymi kroczkami. Przyjdzie roczek, przyjdzie drugi. Czy nasze dzieciątka, nasze słodziaki będą zawsze takie niewinne jak dzisiaj? Brat Franek mówił, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga. Jak bardzo jesteśmy w swoim życiu bezradni bez Jego pomocy. Tak te dzieci, które potrzebują naszej pomocy, naszej opieki na każdy dzień. Ale przyjdzie taki moment, gdzie w markecie dziecko rzuci się na plecy i wierzgając nóżkami zacznie pokazywać swoje niezadowolenie, swoją niezgodę na to, że mama nie dała tego, czy do koszyka nie włożyła tamtego. Co wtedy nam przychodzi na myśl? Ktoś obserwując takie dziecko mówi, o, mocny charakter, po mamie czy po tacie to odziedziczył. Już te pierwsze oznaki nieposłuszeństwa, tupania możemy widzieć. To jeszcze nic groźnego, ale dziecko dalej rośnie. Jakie zdziwienie, kiedy dziewczynka, chłopczyk, kilkuletni, przedszkolak, pierwsze kłamstwo. Jeszcze nieporadne, bo jak spojrzysz mu w oczy, to i tak spanikuje i tak się przyzna. Ale już próbuje. Wychodzi ta natura grzesznego człowieka. Kochani, a kiedy przychodzi pierwsza kradzież, jakieś tam ołówek koledze czy coś, ja myślę, że Bóg z bólem patrzy na te momenty, tak jak i my rodzice. Patrzy, co się stało z tym niewinnym człowieczkiem. Co się stało z tym, który był tak niewinny w swoim postępowaniu. Wychodzi z niego ten Adamowy grzech, wychodzi ta natura, która sprawia, że będzie mnie jeszcze tak bardzo potrzebować, myśli Bóg. A mimo to kocha, tak jak i my rodzice, i dalej robimy wszystko, żeby wyrośli na dobrych ludzi. A więc konstatując to, można powiedzieć, człowiek jest niestety istotą grzeszną. Słowo Boże kieruje światło na istotę ludzką i ja przynajmniej tak ostatnio bardzo mocno przeżyłem. Jest kilka miejsc w Słowie Bożym, które mówią o rodzaju ludzkim, o nas, ludziach. I w Biblii Brytyjskiej jest to tak ujęte, w innych tłumaczeniach może inaczej, ale jest sformułowanie przynajmniej 3-4 razy dzisiaj zacytuję, oto człowiek. Oto człowiek. Jest tak ujęte i tylko jeden raz ten na końcu przeze mnie zacytowany będzie oto człowiek w odniesieniu do Syna Bożego. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Ale człowiek, jeśli chodzi o to, jakim on jest, to już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i w 22 wersecie czytamy, czy widzimy sytuację w raju, kiedy człowiek już zdążył zgrzeszyć, kiedy zdążył już zerwać to jabłko. I Bóg, czytamy tutaj, i rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Pierwsze sformułowanie, oto człowiek. Bóg mówi, oto człowiek stał się jak my. Poznał dobro, poznał zło i teraz Boża troska, żeby tylko on w tym swoim upadku, w tej swojej dociekliwości nie dotarł do drzewa żywota. I decyzją Bożą było wygonić człowieka z raju, zmusić go do tego, aby opuścił to miejsce, oczywiście niosąc ze sobą konsekwencje tego grzechu, człowiek musiał opuścić. I ktoś by powiedział, jaki bezwzględny Bóg, jaki bezlitosny wziął człowieka, koronę swojego stworzenia i tak po prostu eksmisję mu zrobił. Gdzie współczucie, gdzie litość, gdzie przebaczenie. Kochani, w naszym życiu niejednokrotnie mają miejsce takie sytuacje, że kiedy spotyka nas coś przykrego, a my ufamy w tym czasie Bogu, to mówimy, Boże, jak mogłeś dopuścić do tego, że wydarzyło się to czy tamto, a ja myślałem, że Ty będziesz zawsze ze mną. W każdej sytuacji my nie widzimy tego, co jest za górą. My nie widzimy tego, co jest tam za naszym pojmowaniem. I my nie zawsze wiemy, że Bóg czyni coś dla naszego dobra. Tak jak w przypadku Adama. Co by się stało, gdyby zerwał ten owoc żywota wiecznego? Wieczny potępieniec. Podobny diabłu, któremu nie byłoby żadnej już nadziei i żadnego przebaczenia. A jednak Bóg, wypędzając swojego syna z raju, widział, że kiedyś przyjdzie ten czas. Kiedyś przyjdzie ten drugi Adam, Jezus Chrystus. To było zaplanowane i zrobił to dla dobra człowieka. A więc prawda, która wynika z tego wersetu o człowieku, mówi winny, winny. Zgrzeszyłeś, musisz ponieść konsekwencje swojego postępowania. Musisz opuścić to miejsce. Inne miejsce, gdzie użyte jest sformułowanie oto człowiek, to jest psalm 52 i tam z kolei również czytamy, do czego może doprowadzić grzech, do czego prowadzi grzech, jakie są jego konsekwencje, jakie są jego skutki. W 9 wersecie czytamy tego 52 psalmu. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny, że wyrządza szkodę. 7 werset mówi, tak cofając się wstecz, przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, wykorzeni z ziemi żyjących. To słowo, które brzmi sela, oznacza pauza. Psalmista po tym mocnym stwierdzeniu wręcz zamilkł. I każdy, kto śpiewał ten psalm, musiał w tym miejscu zrobić przerwę, jakby na zrozumienie tego, jaki jest Boży wyrok, aby później dalej już ogłaszać Bożą chwałę. Ale mowa jest tutaj o tym, jak niegodziwym jest człowiek, który oddala się od Boga. Jak niegodziwym jest człowiek, który nie zna swojego Boga, jakie jest jego serce. Kilka wersetów wcześniej psalmista Dawid śpiewał o Edomicie. To ciekawe, że o wrogach śpiewano piosenki. Wydawałoby się, że piosenka to jest po to, aby wyśpiewać o miłości hymn. A jednak psalmista, kiedy go najbardziej bolało, to śpiewał pieśni i układał je, aby wyrazić ból swojej duszy, bo mówi, czemu chlubisz się, mocarzu? Czemu chlubisz się? Wszak łaska Boża trwa wiecznie. Knujesz zgubę. Język twój jest zdradziecki. Język twój jest jak język żmij. Taka jest istota i natura człowieka. I tutaj widzimy w tym psalmie, w tym fragmencie kolejną prawdę, niezaciekawą dla człowieka. Ta pierwsza mówiła, jesteś winny. A ta druga mówi, jesteś zagrożony. Jesteś zagrożony śmiercią. Jesteś zagrożony wieczną karą. Jesteś zagrożony potępieniem. Jesteś zagrożony czymś strasznym, co musisz nieść za swoje grzechy i winy. Ale jest jeszcze trzeci fragment, który mówi o nadziei. Im dalej idziemy przez Słowo Boże, przez Biblię, tym więcej możemy czerpać, aż przyjdziemy do tego miejsca pięknego, na które już czekam w tym momencie z niecierpliwością. Kochani, bo oto w Księdze Habakuka czytamy w 2 rozdziale i 4 wersecie słowo, które mówi Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna pokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ja pozwoliłem sobie jeszcze z warszawsko-praskiej ten werset przepisać, abyśmy, posłuchajcie, jak brzmi: wyginie wszystko, co jest nieprawe. Tak jest Boże postanowienie. Ostanie się tylko sprawiedliwy. On dzięki wierności ocali swoje życie. I kiedy czytam, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to o jakiej sprawiedliwości mówi Habakuk, prorok Starego Testamentu? Czy on mówi o sprawiedliwości ludzkiej, opartej na zakonie? Przecież apostoł Paweł mówi, że z tej sprawiedliwości opartej na zakonie nikt nie może być zbawiony. Prorok Izajasz mówi, że ludzkie uczynki, ludzka sprawiedliwość są jak szata splugawiona, jak szata zakrwawiona. I nic by nie znaczyła ludzka sprawiedliwość przed Bogiem, gdyby nie ta wielka nadzieja, która prześwituje z tego fragmentu. Tu chodzi o inną sprawiedliwość. Tu chodzi o inne usprawiedliwienie. Tu chodzi o inny wymiar sprawiedliwości. Takiej, która podoba się Bogu. Jest ratunek dla pokolenia Adama, tego z raju. Jest ratunek. I teraz chciałbym pokazać nam. W tym momencie przyjdziemy do miejsca, gdzie spojrzymy na jeszcze jednego człowieka. Gdzie spojrzymy na tego, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Kochani, dzisiaj przeczytajmy, to nie jest może jakiś czas Wielkanocy. Czasami to są przemowy pasyjne. Czasami to jest cytowane w czasie drogi krzyżowej. Ale myślę, kiedy my, myśląc o tym, jakimi dziś jesteśmy, a jesteśmy ludźmi z krwi i kości, czasem mocni, czasem bardzo słabi, czasem upadający, czasem wołający: Boże, przebacz mi, spójrzmy, gdzie byśmy byli bez Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, gdzie byśmy byli bez Jego łaski i bez Jego zmiłowania. Był taki moment, kiedy Pan Jezus został pojmany, kiedy chciano Go upodlić do granic możliwości i zrobiono to. Był moment, kiedy Go zabrali na swoją dyżurkę żołnierze, na swoją wartownię. Tak Go sponiewierali. Koronę cierniową Mu na głowę założyli. Płaszcz purpurowy, żeby wyśmiać. Jeden z ojców Kościoła, święty Augustyn, mówi, że Piłat próbował uwolnić Pana Jezusa, wpływając na emocje, na psychikę ówczesnych uczonych w piśmie. Miał nadzieję, że to zadziała, ale ludzka natura nie pozwoliła na to. O to chodzi, że Pan Jezus był oskarżany o to, że jest królem Żydów. Te zarzuty padały, czy pytanie nawet z ust Piłata. I Piłat w ten sposób kombinował. Jeżeli tak, jeżeli on mówi, że jest królem Żydów, to wydam go w ich ręce, wydam w ręce żołnierzy, niech go ośmieszą do granic możliwości. Niech go ukoronują tak, jak chcą. Niech z niego zrobią stracha na wróble. Niech dadzą wzgardliwy, szkarłatny strój. Niech dadzą zamiast berła jakiś kij, żeby wyglądał jak pośmiewisko. Jeżeli Żydzi zobaczą, że z ich domniemanym królem takie rzeczy można zrobić, to co to za król? Powiedzą: a poszedł ty z tego miejsca. Ty nie jesteś żadnym królem. Nie chcemy się nawet tobą zajmować. Ty tylko sobie taką propagandę robiłeś, PR. Ale wiecie co? I Boży zamysł był inny, i sytuacja była inna. To nic nie pomogło. Przeprowadzili przed Piłata Pana Jezusa, wyśmianego, ubiczowanego, wydrwionego. Przeczytajmy sobie ten fragment, bo to jest tak ważne, żebyśmy dzisiaj to przeczytali. 19 rozdział Ewangelii Jana od pierwszego. Spokojnie, nie musimy się spieszyć. Wsłuchajmy się w te słowa i niech nasza wyobraźnia w to miejsce podąży. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę i przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili: witaj, królu żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadziłem go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł do niego: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie wy go i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Popatrzcie, te słowa, które, o ile w przypadku innych słów, które wcześniej cytowałem odnośnie człowieka, jego winy, jego zagrożenia, jego nadziei, można byłoby przetłumaczyć na wiele innych sposobów, to jednak to stwierdzenie, oto człowiek przebija się przez całą Ewangelię i brzmi tak mocno, brzmi tak poruszająco, że nie sposób jest obok tego przejść. Bo gdybyśmy obok tego przeszli obojętni, to nie byłoby dla nas ratunku. Kochani, to słowo, oto człowiek, tysiące i miliony istnień ludzkich w historii powaliły na kolana i sprawiły, że człowiek już nie jest tym samym. 11 dni, może jeden dzień mniej, może... Ja nie jestem dokładnym jakimś znawcą Biblii, ale od tego miejsca, gdy zostały wypowiedziane te słowa, ecce homo, oto człowiek, minie tydzień i ten czas na zmartwychwstanie. To dlatego mówię 11, kiedy Tomasz, który nie dowierzał, kiedy Pan Jezus przyszedł drugi raz tam w to miejsce zgromadzenia uczniów, widząc swojego Pana, widząc bok, widząc ręce, upada i mówi: Pan mój i Bóg mój. Zobaczył w nim prawdziwego Boga, który jest wszystkim we wszystkim. Świadczyło o tym wszystko i sposób, w jaki przyszedł na to miejsce zgromadzenia, i tego, że pokonał śmierć, i tego, że było niemożliwą rzeczą w żaden inny sposób tam się zjawić, jak tylko przez zmartwychwstanie, i mówi: Pan mój i Bóg mój. A tutaj widzimy, stoi człowiek, pobity, sponiewierany. I Piłat mówi: zlitujcie się, to jest człowiek. Co jeszcze możemy zrobić? Ecce homo, to jest tylko człowiek. A ci krzyczą: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Dlatego jest to dzisiaj dla nas ten obraz. Co my, jako ludzie, możemy zrobić w tej sytuacji? Przecież na tym miejscu każdy z nas, nasze winy, nasze słabości, wszystko to mogło nas tam postawić. Ilu jest dzisiaj wydrwionych? Ilu jest dzisiaj wyśmianych? Ilu jest dzisiaj w szkołach prześladowanych? Ilu jest dzisiaj postawionych poza nawias społeczeństwa i stoją i można by powiedzieć: oto człowiek. Gdyby nie spojrzeć na Jezusa, na to wyjście, nie byłoby ratunku dla nas. Bo wszyscy, tak jak cytowałem z tego psalmu, mamy swoje winy, mieliśmy swoje winy i z nimi musielibyśmy żyć i umrzeć na wieki. Ale oto Pan Jezus stoi, aby dać tą szansę. Kochani, taki prawdziwy, bez retuszu, bez żadnego upiększania. Brat Mirek Kulec, słuchałem podobne właśnie zwiastowanie na ten temat, mówił: Pan Bóg nie ma profilu na Facebooku. Mówił to do pokolenia, które no, jest, że tak powiem, w temacie. Pan Bóg w tym momencie, ani w żadnym innym, nie zakładał profila na Facebooku. Wiecie dlaczego? Bo Facebook ma to do siebie, że tam przedstawiamy siebie w bardzo pozytywnych barwach. Przedstawiamy siebie pozytywnie, przedstawiamy swoje sukcesy, ale nigdy nie powiemy o swoich słabościach. A więc ludzie, którzy są często na Facebooku, za często, są narażeni na wielkie frustracje, na zazdrość, na zawiść i na zgorzknienie. Bo oto, co czytamy, może nie jeden z nas pokłócił się z żoną i już te ciche dni trwają kilka dni, A oto tam czytamy, że mój przyjaciel mówi, a to jest zdjęcie, moja piękna żona przyniosła mi dzisiaj śniadanie do łóżka. Tamten mówi, moje dziecko wyjeżdża, zdjęcie i bilet na samolot, wyjeżdża na praktyki do Waszyngtonu. A mój maturę ledwie nie wiem, czy zrobi. Znów ktoś mówi, taki sukces, a mój mówi, a ja musiałem swojego ukarać, musiałem go wytargać za uszy, taki był nieposłuszny. Tamten mówi, awansowałem i do Egiptu na wycieczkę pojechaliśmy. A ktoś patrzy i mówi, a ja nawet na grzyby nie miałem czasu pojechać. A więc, kochani, Bóg, pokazując nam Jezusa, nie pokazuje Go wyretuszowanego, nie pokazuje Go pięknego, odświętnego, pokazuje takim, jaki jest. Bóg, który zniżył się do najniższych z nas, to pokazuje, jak bardzo my powinniśmy być prawdziwi, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze z naszym wyznaniem win, z naszych słabości. Tutaj już nie ma miejsca na kalkulacje. Patrzysz na Jezusa takiego, jakim On jest i co wtedy? Jakim widzisz swojego Boga? Jakim Go sobie wyobrażasz? Jakim chcesz, żeby był w Twoim życiu? Kochani, patrząc na takiego Jezusa, patrząc na takiego człowieka, nie możesz powiedzieć pokuta? A co to jest? To tylko slogan religijny, pokuta? To ja powiem, nie ma innego wyjścia. I nie może być, jak tylko głęboka pokuta przed samym Bogiem. Boże, przebacz mi, Ty taki prawdziwy wtedy byłeś. Taki jesteś. Kochani, co mam z tym zrobić? Kiedy poznaję takiego Jezusa, kiedy poznaję Go, że stał się dla mnie człowiekiem prawdziwym, najprawdziwszym, który jest gotów wziąć moje winy i przybić je do krzyża. Co ja z tym robię? Dzięki Bogu za tych, którzy na tym miejscu mogą powiedzieć, pokiwać ze zrozumieniem, powiedzieć, Boża łaska objawiła się nad moim życiem. Gdzie bym był dzisiaj, gdzie bym była, gdyby nie to? Ale może na tym miejscu jesteś i myślisz, a ja to tak się nigdy nad tym głęboko nie zastanawiałem. Bo ja myślałem, że wielki Bóg, potężny, to nie za bardzo się moim życiem interesuje. Bardzo się interesuje. Bardziej niż sobie myślisz. Popatrz na tego Jezusa, którego dzisiaj przez Słowo Boże próbowałem choćby krótko przedstawić. Co mam z tym zrobić, kiedy dochodzi do mnie, że pojednałem się z Nim, że przyjąłem Jego ofiarę, że zrobiłem ten krok do przodu. Boże, pokutuję za moje winy, prowadź mnie. Co mam z tym zrobić? Powiem krótko, bo to już i koniec mojego zwiastowania. Żyj, bracie i siostro. Tak jak wolą Bożą jest, żebyś żył i żebyśmy mieli życie obfite, opływające. To jest inne życie niż ma ten świat. Mówiąc o ludziach, mówiąc człowiek, człowiek, są tak dwa różne skrajne obrazy tego, kim może być człowiek. Człowiek bez Boga. Człowiek bez Boga jest naprawdę biedną, godną pożałowania istotą. Apostoł Paweł, wskazując na to, jak powinni żyć ludzie, to w liście do Tymoteusza pierwszy mówi, ale ty, człowiecze Boży, unikaj złych rzeczy, a dąż do tego, co dobre, co prawe, co sprawiedliwe. Nie waha się nazwać człowieka człowiekiem Bożym. I w wielu tłumaczeniach patrzyłem, choć różny dobór słów, ale to słowo, ale ty, człowiecze Boży, jest wszędzie. To znaczy, że apostoł Paweł wypowiedział to z całą świadomością. Poznałeś Jezusa, poznałeś tego, który był wskazany, oto człowiek i prawdziwy Bóg zarazem. To jest coś wielkiego, stajesz się człowiekiem Bożym. Żyj. Kochaj, tak jak Jezus kocha, tak jak Bóg kocha, tak jak nauczył się tej miłości brat Gary Wilkerson, który jest w stanie zaczepić człowieka w restauracji. Nie są to tylko zaczepki fanatycznego, religijnego człowieka, ale Duch Święty kieruje go w taki sposób, że ludzie pokutują, tak jak pastor mówił. To są rzeczy, które zmieniają życie. Ta miłość już nie jest miłością rodzaju ludzkiego. Opowiada innym, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Któż z wymienionych, uzdrowionych w Nowym Testamencie, czy później nie wyraża Bogu wdzięczności za to, co Bóg uczynił? Wielu z nich Pan Jezus sam zachęcał: idź i ogłoś innym, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan. A w innym przypadku, znając ludzką przekorną naturę, mówi: ale nie mów nikomu. I natychmiast ten człowiek pobiegł i znów wszystkim rozgłosił, jak wielkie rzeczy uczynił mu Bóg. Kochani, jeżeli my będziemy mieli, a ja modlę się o swoje serce i żeby ono takie było, to może naprawdę zmienić dużo wokół nas. Obiecałem, że opowiem pewną krótką historię, ale już za chwilkę wstaniemy do modlitwy i ją opowiem. Kochani, rok 1956 w Tychach, a więc niedaleko stąd, w pewnej robotniczej rodzinie przyszedł na świat chłopak, jak wielu, jak tysiące innych w tamtych latach, trudnych, 50. Ten chłopiec od samego dziecka pasjonował się kulturą Indian, bo któż z nas nie czytał książek Karola Maya, Winnetou, Old Shorthand czy inni? Jego pasjonowała ta wolność, ta preria, ta nieskrępowana niczym możliwość obcowania z naturą. I jako młody chłopiec, utalentowany niezwykle muzycznie, nauczył się grać pięknie na harmonijce ustnej. Szybko związał się ze środowiskiem bluesowym. Dlatego, że był zdolny, to już jako 15-letni chłopak już brał udział w próbach i brał udział w życiu, które prowadzili ludzie tamtych czasów. Czy dzisiaj świat rozrywki, tego blichtru, tego zepsucia, który teraz słyszymy z Hollywood, jest inny? Wtedy tak samo. Ojciec nieraz mu mówił: synu, nie idź w te rejony. Tam zniszczą ciebie. On śpiewał tu później o swoich przeżyciach. Ale czas leciał. Oto człowiek zanurzony w jakimś towarzystwie niepewnym. W tym świętowaniu po koncertach. Alkohol, narkotyki. Ja pamiętam te lata, może już nie 50, bo aż tak stary to nie jestem, ale kiedy końcówka 70 lat, wjeżdżałem do Katowic i chłopak siedział ze strzykawką kompotu, tego makowin, i tak kiwał się na boki na dworcu w Katowicach. Przerażenie mnie ogarnęło. Zobaczyłem wraka człowieka i nigdy nie miałem z tym do czynienia. Ja się wystraszyłem. Nie wiedziałem, czy on, w jakim on jest stanie, czy on będzie agresywny, czy on już tylko tak czeka na swoją śmierć. Tak wtedy żyli ludzie i tak dzisiaj żyją, bez Boga. I później ten człowiek, mając już blisko 30, to był czas, kiedy ja, moja żona, lata początek 90., kiedy my już byliśmy nowymi ludźmi. Kiedy my już byliśmy nowymi stworzeniami i żadna muzyka tego świata nawet do uszu nie wchodziła, bo liczyło się tylko tak jak jeleń do źródła żywej wody. Tylko to się liczyło, albo dziś rozrywa Bóg kajdany. A tam, gdzieś tam na Rawa Blues w Spodku stoi chłopak, ja mówię o Ryśku Rydlu. Stoi i śpiewa: zawsze warto być człowiekiem. I dodaje: choć tak łatwo zejść na psy. Później śpiewa takie wyznanie, które właściwie jest dla niego końcem. Ja już nigdy się nie zmienię. Zawsze będę żył jak już tak. Śpiewa o tym nieposłuszeństwie, o tym, że warto być człowiekiem, że można łatwo zejść na psy. I deklaruje chyba po 3 razy w tych zwrotkach. To jest piosenka Outsider. Mówi: zawsze będę żył tak. Czy długo? Oj nie. Bo od momentu, kiedy śpiewał te teksty, kiedy już ledwie statywu się trzymał pod wpływem narkotyków, to w 94 roku całkowicie wyczerpany, całkowicie powalony, do szpitala w Tychach trafił i nie usłyszał nadziei. przez okno jakiś koleś mu podał działkę narkotyków, jeszcze tam przez okno. I tam umiera. Kochani, czemu to mówię? Wybaczcie mi może taki łamiący się głos. Ale jeżeli my nie powiemy takim ludziom, to kto? I dlatego warto być człowiekiem. Warto być człowiekiem. Człowiekiem Bożym. Z Bogiem nie zejdziemy na psy. Z Bogiem nie zejdziemy na manowce. Z naszym Zbawicielem nie zejdziemy na obrzeża tego świata. Dzisiaj chciałbym zapytać, chciałbym zachęcić, chciałbym zaapelować. Może ktoś jest na tym miejscu? Kto Pana Jezusa właśnie w taki sposób widzi i chcesz coś z tym zrobić? Kochani, powstańmy na nogi. Teraz już pomodlimy się i rozejdziemy do naszych domów, ale nie chciałbym, żebyśmy rozeszli się, bo ja przepraszam, że może ten przykład dla mnie taki poruszający nas też jakoś mówi o tej biedzie ludzkiej. Ale niech to będzie dla nas takim dobrym sygnałem. Boże, ja chcę coś z tym zrobić. Ja chcę mówić innym, póki jeszcze są. Dla nich nie jest za późno. A więc jeżeli chciałbyś coś zmienić w swoim życiu i powiedzieć, Boże, chcę być człowiekiem. Chcę być człowiekiem takim, jakim Ty mnie ukształtowałeś, jakim zaplanowałeś mnie w swoim królestwie. To zechciej dzisiaj tak się głęboko zastanowić, przyjacielu. Czy warto dalej iść bez nadziei? Czy warto dalej iść tak swoim takim życiem, takim codziennym, bez Jezusa? Na pewno nie. Ale tą decyzję nie podejmę za Ciebie ja. Nie podejmie Twój ojciec czy przyjaciel. Tylko Ty możesz tą decyzję podjąć. A my, którzy znamy Jezusa, zechciejmy wyrazić Mu swoją głęboką wdzięczność. Tak jak robiliśmy to przez całe nabożeństwo od uwielbienia, poprzez zwiastowanie, tą wdzięczność, że gdyby nie to, to nie bylibyśmy dzisiaj w stanie stanąć przed Jego obliczem. Nie bylibyśmy godni w ogóle odezwać się do Pana Boga. Wspólnie pomódlmy się teraz, aby uwielbić naszego Zbawiciela, takiego prawdziwego, bez retuszu w naszym życiu zobaczyć. Kochany Zbawicielu, Ty jesteś tym, który zbawiał i zbawia, bo Ty stanąłeś, Panie, przed obliczem Piłata i przed drwinami tych wszystkich ludzi, którzy wołali ukrzyżuj, którzy woleli wypuścić mordercę na wolność niż Ciebie, którzy wyśmiali Ciebie do granic możliwości, upodlili. Ty widziałeś każdego z nas. Nad wieloma, Panie, na tym miejscu zlitowałeś się i dałeś nowe życie, dałeś nową szansę, dałeś nową nadzieję i dzisiaj możemy mówić, nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj możemy mówić, nikt i nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Ale spójrz, Panie, na tych spośród nas. Spójrz na te osoby, które Ciebie może kiedyś znały, a dzisiaj przychodzą, Panie, po jakimś czasie oddzielenia, grzechu, poniewierki, chodzenia po jakichś obrzeżach życia, którzy siebie dzisiaj też mogliby nazwać outsiderami. Boże, przywróć godność na nowo. Daj, Panie, przejrzenie, daj upamiętanie, pociągnij. Z miłością, Panie. Ty nigdy nic nie robisz na siłę. Dlatego jestem Tobie wdzięczny, że Ty masz moc przemieniać serca i dzisiaj na tym miejscu Ty sam jesteś w stanie porozmawiać z każdą z tych osób, wejrzeć do serca i dotknąć tego serca. Panie, spraw, aby i w naszych, Panie, w sercu Kościoła nie było obojętności. Byśmy nie przechodzili obojętnie nad życiem ludzi, którzy giną obok nas. Żeby diabeł nie niszczył, żeby diabeł nie upadlał, żeby nie dokonywał dzieła spustoszenia. Jest miejsce dla nas, Twojego Kościoła. Daj, Panie, nam tą chęć, a może nawet upamiętanie z jakiejś bezradności, bezczynności. Panie Boże, Tobie oddajemy chwałę i Ciebie wywyższamy ponad wszystko. Tobie niech będzie chwała, a każdy nasz dzień niech będzie błogosławiony. bo uczyniłeś nas, Panie, kimś wielkim, kimś wspaniałym i kimś, na kogo patrzysz z dumą. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen.